jak w 90 roku zebrał się pierwszy demokratyczny parlament na Węgrzech, ponad 1/3 posłów zadeklarowała, że zna język polski, bo oni właśnie należy do tego pokolenia autostopowiczów. I do dziś dnia właśnie sporo jest polonistów, a ci starsi właśnie zaczęli, że powiem, swoją miłość polską właśnie w latach 70. I dzięki temu, że pojechali do Polski.
Moja podróż odbyła się w przeciwnym kierunku. Z Polski na Węgry. I na dodatek pociągiem, a nie autostopem. Ale o 1/3 węgierskich parlamentarzystów z 1990 roku, mówiących po polsku, wiedziałam już wyjeżdżając do Budapesztu. Janusz Tischler, autor pracy Polska wobec powstania węgierskiego, opowiedział mi o tym w Warszawie, gdzie nieoczekiwanie odnalazłam go jako dyrektora Węgierskiego Instytutu Kultury. Tischler z pasją opowiadając o pomocy, jakiej Polacy udzielili osamotnionym Węgrom 55 lat temu, przypomniał także, że rewolucja węgierska rozpoczęła się wówczas od gestu solidarności wobec Polaków, wiecu pod pomnikiem generała Bema. Ojczulek Bem, Bem Apo, nadal gromadzi Węgrów i Polaków.
Stowarzyszenie Kulturalne imienia Józefa Bema wita serdecznie na tradycyjnym spotkaniu przy pomniku naszego patrona Józefa Bema w dzień jego urodzin i święta Wiosny Ludów. Witam ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
14 marca tradycyjnie odbywa się u stóp Bema polska uroczystość.
Pani prezes, szanowni państwo, ja bardzo się cieszę, że jest nas tak dużo w tak długi weekend, co się na Węgrzech rzadko zdarza. To bardzo, bardzo miły gest, że zechcieliście państwo tutaj w tym dniu, w dniu urodzin generała Bema, postaci chyba bardziej niż symbolicznej dla relacji polsko-węgierskiej, postaci, która rzeczywiście Polaków i Węgrów nie tylko w czasie Wiosny Ludów bardzo do siebie zbliżyła, ale tak jak wszyscy przecież pamiętamy, ten 56 rok, który zaczął się również pod pomnikiem generała Bema, ten polski Poznań, potem Budapeszt, to wszystko razem powoduje, że ten pomnik stał się naprawdę symbolem czegoś wyjątkowego. Bez wątpienia ten człowiek, którego urodziny dzisiaj świętujemy, tak blisko wielkiej dla Węgrów rocznicy Wiosny Ludów, która tutaj na Węgrzech jest świętowana w sposób szczególny. Cieszę się, że możemy tutaj jako Polacy się spotkać, oddać hołd pamięci generała Bema, postaci, która w tak piękny sposób zasłużyła się dla naszej tradycyjnej, tysiącletniej przyjaźni polsko-węgierskiej.
Uroczystości pod pomnikiem Bema prowadziła Halina Czucz, przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech. Ten samorząd finansowany jest przez państwo węgierskie.
To jest tak, że my dostajemy pieniądze, nasze żenie polskiej kultury, prawda? No ale to można różnie rozumieć. I na przykład są takie samorządy, gdzie dla nich szerzenie polskiej kultury to jest zorganizowanie autobusu na 50 czy 40 osób i wyjazd do Polski do jakiegoś kurortu. No można to nazwać szerzeniem kultury. Ja nazywam to czym innym. Ale to nie jest jeszcze najgorsze. Są takie miejscowości, nie w Budapeszcie, ale poza, gdzie na przykład całe pieniądze, które dostają na szerzenie naszej polskości, dają przedszkolu węgierskiemu, bo mówią, że one było w większej potrzebie niż nasza kultura. Jeżeli mają to dobrze, gdyby zaksięgowane, to my z tym nic nie możemy poradzić. To walczymy z tym, ale po prostu trzeba to prawo mniejszościowe zmienić. W tej chwili na Węgrzech jest zmiana konstytucji, jest zmiana prawa wyborczego, także mam nadzieję, że dzięki temu i te sprawy zostaną uregulowane. Jeszcze jest jedna rzecz, że poza tymi samorządami mają prawo bytu i działają, i to nieźle działają, organizacje cywilne. My mamy około 30, z tego połowa dobrze działających organizacji cywilnych. One też są wspomagane z funduszu węgierskich na działalność organizacji cywilnych, ale to już jest mniej obowiązkowe, bo samorząd to jest obowiązek finansowania, a tutaj to od dobrej woli Węgrów zależy, z tym, że chcę bardzo podkreślić i zaznaczyć, bardzo dobrze jest być Polakiem na Węgrzech. To nie jest żadna, jak gdyby powiedzieć, podlizywanie się komukolwiek. Naprawdę cieszymy się tutaj olbrzymią sympatią. to nie jest frazes, to powiedzenie, że Polak, Węgiel, dwa bratanki. To jest bardzo trudno uzasadnić, ponieważ mentalność Węgrów jest absolutnie inna niż my. Niby ona jest, to mówi się, że to jest historycznie uzależnione, że nie mieliśmy sporów, że nie mieliśmy wojen, ale to nie jest to. Ja osobiście przekonałam się o tym, że jesteśmy gdzieś, a jednak mentalnie czy kulturowo, gdzie spotykamy, jesteśmy na jednej fali, będąc w Siedmiogrodzie, czyli tam, gdzie mieszkają ci Węgrzy, którzy są już poza granicami teraźniejszych Węgier. I z nimi jesteśmy w rozmowach na każde tematy, jesteśmy na jednej fali. A to wynika z tego, że w tej chwili ja uważam, no tutaj w Budapeszcie czystego Węgra znaleźć to olbrzymie osiągnięcie. Samo to świadczy o tym, że mamy 13 mniejszości.
Wczoraj obchodziliśmy 15 marca, Święto Narodowe, Wiosny Ludów. Na przykład bohaterowie właśnie akurat tej rewolucji czy tych walk wolnościowych, to też w bardzo dużej mierze były po prostu mieszani ludzie. Przecież taki Sándor Petőfi, to on był pochodzenia Serbem. On zawsze uważał, że jest Węgrem. Zresztą Petrović się nazywał, a potem zmadiaryzowali właśnie jego nazwisko, bo to wtedy tak przestało. Ale był wielkim Węgrem. Albo to też w tym roku obchodzimy rocznicę Franciszka Liszta. Franciszek Liszt nawet nie mówił po węgiersku, bo Petőfi mówił, a Franciszek Liszt nie mówił po węgiersku. Przecież to była taka w zasadzie niemiecka rodzina i on później się wychowywał we Francji. Ale w pewnym momencie, właśnie wtedy, jak były te walki wolnościowe, to on doszedł do wniosku, że on musi pomóc swojemu krajowi i uważa, że on jest Węgrem właśnie. Mimo to, że nie mówił ani słowa po węgiersku. Także ja tak mówię, że może to jest, może bycie Węgrem to jest tylko takie poczucie, takie wewnętrzne, tak, że to po prostu, że jestem czy należę do tego narodu, a niekoniecznie przez to, że nie wiem, że nawet mówię tym językiem, ale że to jest taki, może to bycie Węgrem to jest właśnie takim uczuciem więcej, aniżeli realną rzeczą.
Tinde Trojan stała się jedną z moich przewodniczek po Węgrzech, na których znalazłam się w przeddzień 15 marca, jednego z trzech świąt narodowych. Kolejnym przewodnikiem był profesor István Kovács, człowiek, który wie wszystko o Polakach zaangażowanych po węgierskiej stronie w rewolucji 1848 roku.
Osobiście, uczuciowo, po pięciu pokoleniach Węgrzy są bardzo powiązani z tym dniem, 15 marca. Może, że dlatego, że scenariusz napisał tego dnia świetny poeta węgierski, jego przyjaciel Sándor Petőfi, ale za tym scenariuszem jest 25-letnia mozolna praca okresu reform. To było bardzo ważne, że szlachta węgierska walczyła o to, żeby zrezygnować swoich przywilej, żeby poddaństwo chopskie zostało zlikwidowane, żeby chłopi zostali posiadaczami, nie tylko wolni, równorzędni przed sądem, a żeby oni posiadali te tereny, które uprawiali, żeby zostali właścicielami tych domów, gdzie mieszkali. Dlatego ta rewolucja węgierska była poparta przez szerokie masy chłopstwa też. No, jeżeli chodzi o tych polskich kontaktów, ponad 4 tysiące Polaków walczyło w węgierskiej Wiośnie Ludów po stronie Węgrów. Ja wydałem zresztą leksykon, słownik biograficzny Polaków, który zawiera 2600 haseł. Teraz wydam to po polsku, to już ma 3500 haseł. Jeżeli chodzi o Wielkopolskę, jest świetny bohater, który może reprezentować udział Wielkopolan w okresie węgierskiej Wiośnie Ludów, to jest Władysław Ben, który jest synem świetnego literata i profesora literatury Feliksa Będkowskiego. Był oficerem armii pruskiej, ale on wystąpił, dał dymisję w następnym roku, w 1949 roku, i paszportem przyjechał w maju 1949 roku do Węgier i tam został mianowany dowódcą baterii lekkokonnej Legionu Polskiego. I on był, który jako ostatni bronił wąwozu, gdzie droga prowadziła do Turcji. i napisał bardzo świetne takie krótkie wspomnienia o tych walkach w ostatnich miesiącach węgierskiej wiosny ludu. Kilka miesięcy temu wydałem książkę, która nosi tytuł, że Nieznani polscy bohaterowie węgierskiej wiosny ludów, i tam jest osobny rozdział poświęcony Będkowskiemu, który jest obrońca wąwozu Teregowskie, nie pamiętam dokładnie polskiego tytułu, więc w tym dniu tutaj na zamku też możemy sobie wyobrazić postać Władysława Pędkowskiego. On był zresztą w zarządzie zakładów cegielskich, był dobrym przyjacielem Cegielskiego. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że powstanie robotnicze w 1956 roku wybuchło właśnie z inicjatywy robotników zakładów Cegielskiego, to możemy powiedzieć, że 1956 rok przez osobę Władysława Pędkowskiego jest połączony z okresem wiosny ludu.
A my podążamy na plac przed parlamentem, nosząc imię Lajosza Kossutha, czyli Ludwika Kossutha.
Ludwika Kossutha, tak. To jest też bardzo ważne miejsce, bo tam odbywały się już różne rzeczy, ale to jest takie miejsce, gdzie się zbiera lud, czy naród, bardzo ważna chwila przed parlamentem. I to jest jakby to nazwać, to sercem Budapesztu, bardzo pięknym miejscu, bo przed nami wtedy jest Dunaj, parlament i za tym Dunaj. No i tam pokazuje właśnie Kossuth po prostu do przodu czy naprzód. Tak samo zresztą jak pokazuje Bem, Józef Bem, przy pomniku Bema, to też właśnie do walki, do przodu, po drugiej stronie Dunaju. Zawsze centralne uroczystości, tak zwane rządowe, i to niezależnie od rządu, to zawsze się odbywają przed Muzeum Narodowym na schodach. To jest bardzo ważne, bo legenda tak ogłasza. Prawdopodobnie to nie jest prawdą, ale my wierzymy w to, że tak się stało, że Sándor Petőfi tam wygłaszał ten słynny wiersz Powstańcie Węgry. I w związku z tym to się wszystko tam zaczęło i dlatego te wszystkie najważniejsze uroczystości to odbywają się tam.
Wszyscy może nie, ale bardzo wielu Węgrów, tak jak idziemy w tej chwili przez miasto, mają kokardki, tak jak pani zresztą, albo takie rozetki w kolorach węgierskich, czerwono-biało-zielonych. Dlaczego?
Bo wtedy w 1848 roku właśnie kobiety, panie, to też słynna aktorka taka Róża Laborfalvy, która była żoną wówczas słynnego naszego pisarza Mura Jókaiego, to ona właśnie swoją kokardę przypięła jako pierwsza Jókaiemu tutaj i za nią wszystkie panie zaczęły to szyć i one przygotowały to jakby dla swoich mężczyzn, nie tylko dla swoich. I tam każdy po prostu miał później jako te barwy narodowe. To były bardzo istotne, bo przecież to był pod władzą Habsburgów. I te barwy narodowe to oznaczały, że oni chcą być wolni, że chcą mieć własne barwy narodowe.
Czy ktoś nosi tę rozetkę, nosi tę wstążkę, czy nie nosi? To jest jakaś deklaracja historyczna, polityczna?
Był taki czas całkiem niedawno, kiedy to było po prostu oznaką przynależności politycznej. Ale w tej chwili ja myślę, że każdy, kto chce pamiętać, tak czcić to, że tyle lat temu powstali Węgrzy i chcieli, i żądali wolności, i zdobyli, co prawda na krótki czas, ale jednak zdobyli, to jest oznaką, że każdy, który uważa, że to jest ważne dla niego, czy chce pokazać, nie wiem, sobie też i innym, że jest Węgrem, tak. To jest chyba najważniejsze w tym, że się nosi kokardę, a poza tym ja myślę, że Węgrzy lubią nosić kokardę. To jest związane z 15 marca przede wszystkim, to się nosi wtedy. Jeszcze niektórzy noszą 23 października, kiedy wybuchła rewolucja inna w 1956 roku, ale to jest chyba jednak związane z tym świętem, z wiosną ludów. Dochodzimy do takiego placyku, gdzie stoi pomnik, bardzo ładny pomnik zresztą, Imrego Nagya. A tutaj po lewej jest Muzeum Rolnictwa. I co jest ciekawsze, że tu są dwie tablice pamiątkowe, które upamiętniają walczących Polaków w węgierskich walkach o wolność. Także nie tylko Bem, ale tutaj Rulikowski na pewno. W sumie jest dużo takich Polakach walczących w tych walkach wolnościowych. Dużo jest tych różnych miejsc pamiątkowych, można tak powiedzieć.
Tu pomnik Imre Nodzia stojącego na takim moście.
Na takim moście, tak. I patrzącego tutaj gdzieś na parlament. I pan Tibor już jest.
Tibora Longauera spotykamy na placu Koszuta pod parlamentem. W miejscu, gdzie po wiecu pod pomnikiem Bema zgromadziły się w październiku 1956 roku tysiące ludzi. Miejsce nie jest przypadkowe. Uczestnicy i potomkowie uczestników rewolucji 1956 roku dla uczczenia rewolucji 1848, a Węgrzy rewolucjami nazywają tylko te dwa swoje powstania, na maszt wciągają flagę przypominającą rok 56, tę znaną ze zdjęć flagę z wyciętym w środku kołem. Tibor Longauer poza pracą działa w fundacji Chłopaki z Pesztu.
Pesti srácok, akik 1956 őszén Budapesten harcoltak a magyar...
Chłopaki z Pesztu to byli ci, którzy walczyli w 56 roku jesienią przeciwko węgierskiej ubecji, jak i również Rosjanom, którzy zaatakowali Węgry. Ja rozumiem przez chłopaki z Pesztu, nie tylko chłopaków, ale oczywiście i dziewczyny. I nie tylko z Pesztu, ale również spoza Budapesztu. Także wszyscy, którzy tacy młodzi, walczyli o wolność węgierską.
Symbolicznym miejscem walk chłopaków z Pesztu jest Korwin Kös, zaułek przy kinie Korwin. Na ścianach kina wiszą tablice, ze znanym także Polakom zdaniem Gloria Victis, chwała zwyciężonym, z nazwiskami poległych, między innymi z portretem lekarki Ilony Todt, skazanej pod fałszywymi zarzutami na śmierć za niesienie pomocy rannym. Gdy ją powieszono w 1957 roku, Ilona Todt miała 25 lat. Nie spełniono jej życzenia, aby w ostatnim momencie mogła być przy niej matka. Za ujawnienie osieroconej matce miejsca jej pochówku w kwaterze 301 na cmentarzu Rakoszkejerstur, gdzie chowano w nieoznaczonych miejscach pomordowanych, uwięziono informatora. Kwatera 301 położona jest na samym końcu cmentarza przy betonowym płocie, 3 kilometry od wejścia. Gdy do niej szłam, minęłam najpierw groby, potem przeszłam przez spory lasek, aby na końcu zobaczyć, że po latach na grobach ofiar 1956 roku postawiono kopijniki. Drewniane nagrobki słupowe, stawiane na grobach przez 7 grodzkich seklerów. W kwaterze 301 znalazłyby się groby ojca i stryjów Erne Pongraca, skazanych zaocznie na śmierć, gdyby nie to, że opuścili kraj. W rewolucji 1956 roku wziął udział 6 braci Pongraców. Jeden z nich dowodził chłopakami z Pesztu. Inny, ojciec Erne, o tym samym imieniu, znalazł się pod parlamentem. Na wieść o wiecu w październiku 56 roku młodzi ludzie ruszyli do centrum miasta i znaleźli się koło fabryki lamp.
Na, szóval, ahogy ők elindultak Soroksáról, az úton volt egy úgynevezett lámpagyár, ahol valóban fegyvereket gyártottak.
Ta fabryka lamp to była fabryka broni. I oni wiedzieli o tym, weszli tam i zaczęli jakby wyładować tamtejszą broń, zatrzymywali samochody ciężarowe i załadowali na te samochody tę broń i coraz więcej tych młodych ludzi się nazbierało tam i jakby z nich się robiły tak zwane chłopaki z Pesztu i ten najstarszy brat z rodziny to Ödön, to znaczy wujek, to on zaczął się zastanawiać, jak to zrobić, żeby po prostu móc ochronić się i przeciwko węgierskiej ubecji, jak i również i Rosjanom, którzy tutaj jeszcze się stacjonowali. I część tych ludzi wysyłano też tutaj na plac Koszuta, tam do Korwina. I właśnie ta uliczka przy Korwinie to była na tyle dobra, że w zasadzie można było obserwować i z różnych stron, z której strony nadchodzi jakiś oddział, tak? I rząd w tym momencie obecny, to po prostu już zaczął się zastanawiać, że może nie wszystko jest już w porządku. I zesłali swojego człowieka, tutaj właśnie oni wyszli stąd, żeby powiedzieć, że 2 osoby zostaną przyjęte przez rząd.
Ott voltak a lépcső környékén azok az emberek, akik a felvonulást tervezték, az Írószövetségtől, a Petőfi kör, meg stb. Szóval mind ott voltak, és mikor
Ponieważ ojciec tam stał właśnie na schodach, zszedł ten człowiek, który się zapytał, no co chcecie, to akurat on został wybrany jako jeden, żeby wszedł. Mhm. On tam poszedł, powiedzieli ci wszyscy, że niech on idzie jako pierwszy i zobaczy, co się stanie, czy strzelają, czy nie. No w każdym razie on poszedł z tą drugą osobą, no i jakiś minister przyjął. I ten minister się pyta, no co chcecie. Tutaj na placu było całkowicie ciemno, strasznie dużo ludzi i ciemno. No więc ojciec powiedział, że chcemy najpierw, żeby to było wszystko, cały parlament podświetlone, żeby ludzie w ogóle widzieli. Potem druga, wtedy jeszcze była tam na czubku kopuły gwiazda czerwona, żeby ta czerwona gwiazda zgasła. I trzecie, żeby nie było tej flagi z tą miotłem i sierpem, tylko po prostu, żeby była ta stara węgierska flaga. Odświetlanie parlamentu to stosunkowo poszło łatwo. O gwieździe to były trochę po prostu jakieś dyskusje, także jakby nie było to takie łatwe. Natomiast o flagę to całkiem było niełatwe, dlatego że jeden z robotników powiedział, że prawdopodobnie na poddaszu jest taka flaga bez sierpa i młota. Tak? Poszli na poddasze i tam oczywiście nie było, także ojciec wyciął w ogóle sierp i młot i w zasadzie ta flaga, która została później symbolem 56 roku, to pierwszą taką flagę to właśnie on tutaj wyciął.
W Polsce w pewnym momencie, w połowie lat 90. bardzo się modne stało hasło wybierzmy przyszłość. I trochę można by powiedzieć, że w ogóle w całej Europie Środkowej nie patrzmy na to, co było. Chodzi o to, żeby nam się jak najlepiej żyło. Czy znajomość historii może w tym, żeby nam się dobrze żyło, pomóc?
Ez Magyarországon is így volt, és így van, hogy sok ember, sok fiatal csak a mának él.
Tutaj na Węgrzech też tak było, że carpe diem, żyj tylko dla dzisiejszego dnia, ale jednak nie uważamy za istotne, że jeżeli nie pozna tej swojej przeszłości, to potem nie może w odpowiedni sposób ustosunkować się do pewnych rzeczy i nie może sobie znaleźć takie miejsce, gdzie on może dalej iść na drodze swojego życia. Póki człowiek żyje sam, to może ta przeszłość nie jest taka istotna. Ale jak już zaczyna mieć dzieci, to jest bardzo ważne, żeby dzieci nauczyć po prostu tej przeszłości, co się stało, jak to się stało, jak wyglądała ta historia tego narodu, którego pochodzi właśnie to dziecko. Małe dzieci zadają pytania, a rodzice powinni po prostu odpowiedzieć na te pytania, poprawnie odpowiedzieć, a do tego, żeby móc odpowiedzieć, to musi jakby się przygotować z historii, z własnych przodków i z historii całego swojego narodu. Nie tylko historię, ale kulturę również, to znaczy teatr, film, literaturę należy znać, a jeżeli nie znamy historii, to jest nikła szansa, że możemy zrozumieć poszczególne elementy literatury czy kultury w ogóle.
Akkor nem is értjük meg ezeket a kulturális műveket.
Polacy dziwią się czasem, skąd w Węgrach zainteresowanie naszym krajem. A szczególnie starsze pokolenie pamięta tam pomoc udzieloną ich krajowi w 1956 roku. Janusz Tischler przypomina, że była ona większa niż amerykańska, że ludzie zarabiający przeciętnie 800-900 zł miesięcznie zebrali spontanicznie dla Węgrów w 3 tygodnie 21 milionów złotych, że Polacy stali w długich kolejkach, aby oddać krew dla bratanków. Na zdjęciach dokumentujących tamten czas widać napis Stacja Krwiodawstwa Poznań. Lata 60. to pokolenie autostopowiczów, studentów i młodych ludzi jeżdżących do Polski posłuchać jazzu, obejrzeć plakaty i doświadczyć, że dla Węgrów otwierają się polskie domy. Wyrwę w tej przyjaźni przyniosły dopiero lata 80., gdy pod wpływem komunistycznej propagandy i dowcipów o Polakach zaczęto myśleć jako o nierobach.
Te czasy minęły, w których nie możemy być my Węgrzy dumni, to lata 80. przede wszystkim, bo po raz pierwszy po tych zmianach ustrojowych daliśmy znać o przyjaźni. W 97. roku, kiedy była ta straszna powódź na południowej Polsce, i wtedy Węgrzy byli ci, którzy jako pierwsi przyszli z pomocą na przykład mieszkańcom Wrocławia. Więc wtedy jakby to wszystko się ożywiło i mam nadzieję, że już naprawdę tak zostanie. Jeśli mówimy, że Polak, Węgier, dwa bratanki, to wszyscy wiemy się, że to jest wielowiekowa tradycja i jest znacznie więcej rzeczy, które nas łączy i tylko niewiele tutaj może nas trochę różni.
Po zmianie te kraje Europy Środkowej bardziej patrzyli na zachód, ale sądzę, że 20 lat po zmianie systemu, kiedy jest możliwość na nowo odnalezienie dawnych sojuszników, to wtedy warto budować na tych stosunkach i sądzę, że i jeżeli chodzi o płaszczyznę kultury czy polityki, przyjaźń, czy można też powiedzieć, sojusz polsko-węgierski jest ważny. Jeżeli patrzymy na przykład na ramy Unii Europejskiej, to są płaszczyzny, w których wspólnie możemy te interesy bardziej podkreślać i lepiej reprezentować na różnych szczeblach unijnych. Tutaj można wymienić albo politykę energetyczną, można wymienić nowy budżet unijny, ale jeżeli nie musimy koniecznie mówić teraz o ramy Unii Europejskiej, bo możemy też na przykład kulturę, czy też coraz bardziej na nowo atrakcyjna jest wymiana młodzieży. 10 lat temu pamiętam, jak ja chodziłam na uniwersytet, to każdy chciał do Niemiec czy do zachodnich krajów chodzić, czy tam szukać stypendii, ale teraz jest nowa fala, że już znowu modne jest na przykład studiować w Polsce, czy mam nadzieję, że też na Węgrzech. Na przykład nasze ministerstwo, czyli Ministerstwo Sprawiedliwości i Administracji Państwowej, którego prowadzi wicepremier Tibor Navracsics, na ten rok uruchomił program pod tytułem Polsko-Węgierska Współpraca 2011. W ramach tego programu jest na przykład ogłoszone stypendium dla dwóch Polaków, znaczy stypendium, raczej staż w naszym ministerstwie od września, ale też my jesteśmy organizatorami wystawy ku pamięci Andrzeja Przewoźnika, bo chcemy w godny sposób upamiętnić jego działalność, ponieważ bardzo wiele zrobił też dla stosunków dwóch krajów, ale też organizujemy na maj wyprawę dla polskich dziennikarzy do Budapesztu, czy też we wrześniu zorganizujemy dla młodzieży obóz w Esprim. Też będą Polacy i Węgrzy. Będzie około 100 młodych polskich i węgierskich, no raczej dzieci jeszcze. Więc na pewno takimi małymi krokami warto na nowo odnaleźć siebie, czy budować relacje w różnych obszarach.
Orsolia Kovács odpowiada rządzie węgierskim za kontakty węgiersko-polskie. O Polsce wie sporo. Jest córką profesora Istvána Kovácsa, który nie tylko badał dzieje wzajemnych relacji, ale także, jako dyplomata już po 1990 roku, tworzył je, pracując w ambasadzie w Warszawie i jako konsul generalny w Krakowie.
W swoim dzieciństwie, w 1956 roku, słyszeliśmy oczywiście, że Polacy są z Węgrami i czytałem też, że w okresie Wiosny Ludów dużo Polaków, między innymi BMW, czyli na Węgrzech, więc to osobiste przeżycia w 1956 roku i te przeżycia czytelnicze spowodowały, że moje zainteresowanie zakorzenione w dzieciństwie już towarzyszy mnie aż do śmierci.
Można powiedzieć, że nawet bardziej, bo dzieci też mówią po polsku.
No muszą, tak. Zajmują się polską kulturą też. Chodziły do polskiej szkoły przez kilka lat w Warszawie, jak pracowałem jako dyplomata.
Miały wybór, czy uczyć się polskiego, czy nie?
To znaczy, że nie mieli wyboru, ale jeżeli chodzi do polskiej szkoły, musieli się nauczyć po polsku. A w dzieciństwie jest najłatwiej niezauważalnie opanować obcy język, więc to im się udało.
Wtedy jeszcze nie zdałam sobie sprawy, jak cenne jest to, że mówię po polsku. Później za czasów już gimnazjum zaczęłam jakby odświeżyć swoją znajomość języka polskiego i na samym początku uniwersytetu zaczęłam czytać znowu polską prasę, szukać kontaktów z Polakami. I bardzo ciekawe jest, że ja przez rok studiowałam w Niemczech i tam miałam bardzo serdeczną koleżankę Polkę. I ja w Niemczech chyba więcej rozmawiałam z nią po polsku niż po niemiecku i to znowu dało mi taki napęd, że potem już zaczęłam tłumaczyć, śledzić już naprawdę na bieżąco, co się dzieje w Polsce. Czasami jestem też zdziwiona, jak spotykam kolegę na przykład z administracji państwowej i się okazuje, że studiował pół roku we Wrocławiu, Potem okazało się, że moja koleżanka, z którą chodziłam do gimnazjum, też pół roku w Poznaniu, ponieważ z filmem się zajmuje, więc na pewno jest znowu taka fala interesować się Polską. Na pewno po zmianach ustroju każdy chciał studiować na przykład na Zachodzie, ale teraz ludzie w moim pokoleniu zaczynają cenić znowu, że warto jest się nauczyć na przykład po polsku, po słowacku, po rumuńsku. Warto jest lepiej poznać historię różnych państw tego regionu, więc ja widzę taką pozytywną nową falę.
Pani ulubione miejsce w Polsce?
Ja bardzo lubię Warszawę. Każdy jest zdziwiony, dlaczego nie Kraków. Ale generalnie bardzo lubię Polskę i na przykład na drodze poślubnej to było jednoznaczne, że do Polski jedziemy. Akurat byliśmy w Krakowie, ale bardzo też lubię Mazury, bardzo lubię Gdańsk. To trudno jest wybrać jakieś miejsce, ale w Warszawie studiowałam, miałam stypendium półroczne już na podyplomowych studiach i bardzo lubiłam ten okres.
No cóż, pozostaje zaprosić panią do Poznania.
Dziękuję bardzo, na pewno skorzystam.
Nagykumám lett és ültünk büfékben, várva a reát, egymás hátát ütve, italokat küldve, múltját sem sejtő. Kék ruhás nőknek maradj otthon, nézzél tévét, tök sötét vonatokat mutat minden csatorna mennek. Utas nincs egy se, csak a büfékocsiban állnak részegen. Ketten, amelyik rosszul van, az vagyok én. Kár, hogy most mutatnak az elép még, Isten dicsértem én. Nem kezdtünk nagyon bele, semmibe jössz, úgyis te is, minek is, bármit is, egy kis időre. És aztán nem jöttél, átgyújtuk életté idő komámmal. Ez üldögélést, maradj otthon, nézzél tévét, tök sötét vonatokat mutat minden csatorna mennek. Utas nincs egy se, csak a büfékocsiban állnak részegen. Ketten, amelyik rosszul van, az vagyok én. Kár, hogy most mutatnak az elég még, Isten dicsértem én. Nézzél tévét, tök sötét vonatokat mutat, minden csatorna mennek. Utas nincs egy sem, csak a büfékocsiban állnak részegen. Ketten, amelyik rosszul van, az vagyok én. Kár, hogy most mutatnak az elég még, Isten dicsértem én. Részegen, részegen.